wtedy w takim wypowiedzeniu trzeba wziąć te dwie osoby, czyli tą osobę, która jest na macierzyńskim i tą osobę, która została na jej miejsce zatrudniona i porównać, która jest lepsza, a która jest gorsza.
Dzień dobry w podcaście Gosia i Jerzy. To jest Gosia.
A to jest Jerzy.
A to jest Elżbieta.
Cześć Jerzy, cześć Gosia.
Elżbieta Niezgódka, która jest prawniczką, pomagającą głównie kobietom.
Tak, w zasadzie tylko kobietom.
Tylko kobietom.
Tak, w trudnych sytuacjach w pracy, czyli w rozmowach trudnych z pracodawcami, przy powrotach z urlopów macierzyńskich, przy powrotach z dłuższych zwolnień lekarskich, często takich zwolnień po depresji, ale też w takich bardziej bieżących sprawach w stylu rozmowa trudna z pracodawcą albo rozmowa o zwolnieniu, czy
negocjacje,
tak, to tego jest dosyć dużo. Negocjacje i warunków takich, powiedzmy, kiedy się wjeżdża do firmy i wtedy, kiedy się z niej wyjeżdża.
Okay.
Czyli na samym początku, czyli mamy umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, ale też no, B2B. No i jak odchodzimy, no to jest to najtrudniejsza rozmowa, czyli najczęściej zwolnienie albo właśnie negocjowanie jakichś dobrych warunków odejścia przy kontrakcie menedżerskim.
I Elżbieta publikuje taki super fajny cykl na LinkedInie o pani Matyldzie i panie Romanie, który liczy sobie już chyba 80 odcinków, jakoś tak?
Tak, jest już 80 odcinków. One się pojawiają co tydzień we wtorek. No trochę 80, tak, już jest ponad rok. No i myślę, że coraz większą uwagę też one skupiają, coraz więcej ludzi je obserwuje. Ja też staram się, żeby te tematy były na bieżąco i żeby one były takim trochę miksem mojego życia zawodowego i jakichś moich też przemyśleń, jak można działać właśnie, kiedy pracodawcy są nie fair. Mhm. No ale właśnie miksuję je też tak od strony praktycznej, żeby też nikt nie miał problemu z tym, że kogoś tam zidentyfikuje. Więc te historie, oczywiście one są trochę przejaskrawione, pan Roman jest takim...
Nie, one są właśnie bardzo dobrze, że są takie przejaskrawione, bo się świetnie czyta dzięki temu.
Tak, pan Roman jest takim menedżerem trochę no, nie fair, natomiast pani Matylda jest osobą, która jest po tej drugiej stronie i rozmawia z nim, negocjuje. Już była kilka razy zwolniona, kilka razy też była w procesie rekrutacyjnym jeszcze raz. Także myślę, że ta jak telenowela, no, po kilka razy się wchodzi do tej samej rzeki.
No i dzięki temu, znaczy to, co mi się podoba w tym cyklu, który publikujesz, to jest to, że tam są takie konkretne case'y, tak? Że to właśnie jest przejaskrawione specjalnie w pewien sposób, żeby to dobrze się to czytało jak historię. I tam są konkretne case'y. I zanim, znaczy w ogóle chciałem ci podziękować, bo według mnie to robisz więcej dla równouprawnienia kobiet w Polsce niż niejedna fundacja dzięki temu, co publikujesz.
Wiesz co, to tak, dużo osób też do mnie pisze, tych wiadomości faktycznie po wtorku sporo dostaję i osoby właśnie piszą, że skorzystały z tych porad, że w trakcie rozmów wyciągnęły jakieś tam argumenty, które pozwoliły im wynegocjować nawet 2-3 pensje dodatkowe przy porozumieniu, pokazując trochę pracodawcy, że ja jestem świadoma i wiem, że ty też nie jesteś pewny tego, co robisz, że ryzykujesz. No i zazwyczaj tak jest, że pracodawcy, jeżeli na przykład rozwiązujemy jakąś umowę, no to mają jakąś tam pulę pieniędzy dla nas w kieszeni, no którą wyciągają kiedy? No wyciągają wtedy, jak wiedzą, że ktoś może coś z tym dalej zrobić.
Tak.
No bo jeżeli przyjmujemy porozumienie, dajemy się zwolnić tak po prostu, najprostsza droga, 15 minut spotkanie, podpisane porozumienie i najlepsze koszty też dla pracodawcy. Natomiast właśnie jak korzystamy z tego, co pracodawca nie do końca robi fair i może nie do końca jest to takie oczywiste, czy to jest dobre, czy to jest złe, no to warto z tego korzystać i negocjować korzystne dla siebie warunki.
A z twojego doświadczenia to zawsze jest tak, że coś tam się da znaleźć nie fair u tego pracodawcy?
Powroty po macierzyńskim to jest taki, myślę, że koronny proces, kiedy najwięcej można pracodawcy zarzucić, dlatego że to jest o tyle problematyczne, że w przepisach jest tak, że można rzeczywiście panie po macierzyńskim, panów również, ale jest ich w praktyce mniej, no ale teoretycznie również to ich dotyczy. Faktycznie no, nie powinno się tutaj likwidować tych stanowisk i przepisy no, pozwalają na to, ale są trochę wewnętrznie sprzeczne, no bo z jednej strony mówią przepisy, że dopuść panią wracającą z macierzyńskiego do pracy, masz taki obowiązek coś dla niej mieć, a z drugiej strony, no ale jak likwidujesz albo redukujesz personel, no to tego stanowiska może nie być. I z jednej strony pracodawcy, no okej, zlikwidowali to stanowisko, ale nie spełnili tego obowiązku dopuszczenia do pracy. Mhm. I się pojawiają jakieś takie karkołomne konstrukcje, które pracodawcy próbują zrobić jak najbardziej zbliżoną do tego, żeby one były zgodne z prawem. I na przykład dopuszczają dziewczyny na 2-3 godziny do pracy, ona siada do maila, niby coś robi, albo zaczyna rozmawiać z zespołem, witać się i jej się wydaje, że no jednak poszło dobrze, ja jestem dopuszczona do pracy, a tutaj no to choć porozmawiasz jeszcze ze swoim przełożonym albo z HR-em, oprowadzimy cię po tym, co się działo dotychczas i wtedy pada wypowiedzenie. No to są właśnie takie praktyki nie fair, które ja też opisuję właśnie w tych wtorkach z panią Matyldą, ale myślę, że one są bardzo krzywdzące. Nie chodzi tutaj nawet o przepisy, to co możemy zrobić w sądzie, tylko bardziej chodzi o takie ludzkie podejście. No, jak się ma czuć osoba, która wraca do pracy, pracuje 2-3 godziny tylko po to, żeby jakiś formalny wymóg w przepisach wypełnić, żeby pracodawca zapłacił o te kilka pensji mniej.
Czy to może wyglądać inaczej?
Może. Może i są pracodawcy, bo to też jedni się dzielą na tych, którzy bardziej powiedzmy jadą po bandzie i od razu robią takie rzeczy, jak mówi kancelaria, tak robimy i robimy tak, żeby było formalnie dobrze. Niezależnie od tego, jak to będzie odebrane, ma być formalnie i nas to w sumie najbardziej interesuje. A jak można zrobić lepiej? Może nie do końca formalnie to będzie najbezpieczniejsza opcja dla pracodawcy, ale gdzieś to będzie jakiś taki kompromis, trochę taka win-win praktyka, żeby z pracodawcą się dogadać właśnie w czasie urlopu macierzyńskiego. Otwarta rozmowa. To znaczy nawet przed pójściem na ten macierzyński zapytać się, czy ty chcesz do nas wrócić. To nie jest pytanie, my cię chcemy zwolnić, tylko pytanie, czy ty chcesz do nas wrócić, czy ty chcesz dalej pracować i jak długo mniej więcej chociaż przewidujesz swoją nieobecność.
A czy to nie jest tak, że wiesz, no, działy HR to się boją zadawać takiego pytania, no bo w sumie chyba nie powinny go zadawać.
No właśnie, ale
bo to nie jest ich brocha, tak? Żeby osoba, która się wybiera na macierzyński, już wiedziała, czy chce wrócić.
Tak, ale no, jeżeli ma jakieś plany i na przykład wie, że będzie pół roku, bo na przykład chce się, bardzo jej zależy na rozwoju zawodowym, nie chce długo być nieobecna, to dlaczego nie porozmawiać? Czy zadanie pytania, jak długo chcesz być, na jak długo nam złożysz wniosek, jest pytaniem, bo jak na długo, no to cię zwolnimy? Może być, oczywiście, że tak, no, ale nie ma innej opcji, no bo w innym wypadku liczymy na to, no to okej, to my będziemy ten proces planować dopiero w momencie, jak ktoś nam złoży wniosek i zobaczymy, ile z tego wynika. No i zazwyczaj robi się to znacznie wcześniej, bo zanim ten wniosek jest, to jeszcze jest L4 ciążowe i już kogoś zatrudniamy. I to nie na zastępstwo, tylko na czas nieokreślony, bo nikogo dobrego na zastępstwo nie znajdziemy.
Nie, to prawda.
No. I więc no, myślę, że ta rozmowa... To co można zrobić też z takim argumentem? Może tak zastanawiając się, no dobra, jest HR, pyta się, jak długo będziesz na tym urlopie macierzyńskim. Zapytał się mnie pracodawca, czy to oznacza, że on zwolnił mnie z powodu macierzyńskiego od razu wprost? No nie, to chodzi o to, że pracodawca wiedział, że będą zmiany w związku z tym wewnątrz firmy, więc to i tak na jedno wychodzi, bo on te zmiany zrobi. Niezależnie od tego, czy zada nam to pytanie, czy nie. Więc to jest na pewno, żeby nie było, to jest na pewno jakiś dodatkowy argument, który się tak samo wyciąga, jak ktoś wraca z macierzyńskiego, no że już te pytania padały, że było może jakieś ciśnienie na to, żeby komuś sugerować, że wróć wcześniej, to będziesz miała swoje stanowisko. Natomiast jeżeli nie będziesz na przykład półtora roku, no to twojego stanowiska nie będzie. Oczywiście, no wyciąga się, to jasne, że tak. Ale żeby, jeżeli mamy pracownika, na którym nam naprawdę zależy, lepiej zaryzykować i zadać mu to pytanie, niż bawić się w kotka i myszkę i w jakieś właśnie chodzenie po korytarzach i zmuszanie kogoś do organizowania sobie też życia przed tym powrotem. No bo ja też mam takie doświadczenie, że to nie jest tak, że dziewczyny, które idą na urlop macierzyński, potem nie chcą do tego miejsca wracać. Owszem, część nie chce, chce zmienić pracę, jasne, ale dużo osób chce wracać i ma nadzieję na to, czy poczyta sobie trochę o tych przepisach ochronnych w internecie i ma nadzieję na to, że pracodawca, który pompuje na zewnątrz employer branding w stylu wspieramy kobiety na macierzyńskim, mamy podręcznik, jak dziewczyny wracają z urlopów macierzyńskich, mamy tyle kobiet, które przecież u nas pracują, pokazują procenty, I one sobie myślą, no dobra, no skoro on na zewnątrz pompuje taki pozytywny employee branding, to nie będzie zwalniał tak w zasadzie, no trochę po bandzie, mnie po macierzyńskim. A jednak no, rzeczywistość okazuje się zupełnie inna i te emocje, te negatywne emocje, one rosną na 2 razy wyższym poziomie.
Ale to z twojego doświadczenia jest tak, że właśnie ci, co pompują employer branding, to raczej później gorzej komunikują z kobietami wracającymi z macierzyńskiego? Czy nie ma takiej
zasady? Tak samo.
Tak samo?
Tak samo. Może po prostu mają trochę więcej pieniędzy na to, żeby zapłacić i żeby wyciszyć trochę tą sprawę, żeby jednak rozstać się dobrze. No, trochę... Może to jest trochę takie bicie się w pierś. Okej, wiemy, że źle robimy, że jesteś po macierzyńskim, powinniśmy ci zapewnić miejsce, ale już mamy zorganizowany zespół, więc zapłacimy ci trochę więcej, żebyś ty była, żebyś zrekompensować ci trochę ten powrót po macierzyńskim, żebyś była zadowolona jednak i miała pozytywne po nas wspomnienia. Te wspomnienia to jest... zachowanie obowiązku poufności, po prostu w porozumieniu. Tak to się nazywa. Natomiast no, my przynajmniej będziemy mieć spokój, nie będziemy mieć z twojej strony żadnego pozwu o dyskryminację i rozsiewania trochę po firmie tego, jak właśnie no, jednak ten employer branding jest tylko naszą przykrywką, więc to tak... Natomiast no, są firmy, które w ogóle się z tym nie liczą i po prostu... mówią, jak jest, że nie wrócisz po urlopie macierzyńskim. Mhm. I tak się po prostu dzieje. I mówią to już na samym początku. Ale to zależy, co kto lubi. No bo też są panie, które na przykład wolą taką bezpośrednią komunikację, niezależnie od tego, czy to jest dyskryminacja, czy nie, bo mogą sobie zorganizować życie. I wiedzą, że okej, to ja już przed macierzyńskim muszę poszukać nowej pracy. Mhm. Tak, i to wtedy jest no otwarte karty. No. Okej, no my może nie robimy employer brandingu, nie wracasz do nas po macierzyńskim i nie tworzymy miejsca przyjaznego kobietom, a potem nie zwalniamy. Mówimy, jak jest. Nie ma powrotu i tyle. Zapłacimy ci kwotę X, odprawa musi być, no bo jeżeli jest likwidacja, no to będzie odprawa. Dodatkowo możemy ci jeszcze coś tam zapłacić. Możesz nie wiem, korzystać z samochodu służbowego, z kart jakichś medycznych, no to się przydaje bardzo, jak jest małe dziecko. Natomiast szukaj sobie pracy. No i takie moje też doświadczenie, może takie bardziej, no nie jestem oczywiście psycholożką, natomiast no, że jeżeli jest taka szczera komunikacja, to nie ma potem tego żalu, że oszukaliście mnie. Mhm. Tak, bo pompowaliście mnie na ten powrót, ja uwierzyłam w niego, obiecywaliście mi pracę, ja sobie dostosowałam do tego życie, bo was znam. Jesteście może nie idealnym moim pracodawcą, ale wiem, jak z wami no tak. postępować i przy małym dziecku będzie mi wygodniej po prostu, niż iść zupełnie do nowego miejsca, gdzie siłą rzeczy no, jest wymagana też większa dyspozycyjność i nikt nie chce mówić od razu na samym początku, że nie wiem, potrzebuję opieki nad dzieckiem, muszę wyjść wcześniej, wiadomo jak jest. Więc chcę do was po prostu wrócić.
Chciałem się spytać właśnie o to nowe miejsce. Czy to naprawdę jest tak, że jak się idzie do nowego jakiegoś miejsca pracy, to z małym dzieckiem to jest problem? Czy znasz firmy, gdzie zasadniczo się to też jakoś
I znam no, takie i
szanuje?
Takie. I też znam takie podejście pań, które mają takie podejście, że nie chcą w ogóle mówić o swoim życiu prywatnym na rozmowach rekrutacyjnych. Wiedząc też, jak jest, że są firmy, które po prostu... No to
wezmą to pod uwagę, tak?
Tak, wezmą to pod uwagę, no i się zaraz pojawia komunikat, no to bardzo ciekawe CV, ale skontaktujemy się.
Tak jest.
No i na tym się rozmowa kończy. Natomiast są panie, które po prostu no są bardzo dobrymi ekspertkami, wiedzą, że mogą znaleźć pracę w różnych miejscach i po prostu idą na tą rozmowę i mówią po prostu, że mamy taką sytuację, że ja mam dzieci, będę potrzebowała czasami po prostu wyjść wcześniej, czy coś się z nimi będzie działo. I trochę to jest tak, że jeżeli mnie nie chcesz i chcesz osoby, która będzie 2-4 na dobę dostępna, nie będzie miała tego życia prywatnego, to ja poszukam sobie innego miejsca pracy. Żeby to nie była, wiecie, taka randka w ciemno, że nie wiemy, kto jest za parawanem. Tylko się dopiero potem okaże. Więc są też 2 różne podejścia. Ale też firmy tak mają, że no, oczywiście nikt nie powie, że no dobra, nam to przeszkadza, ale to można też wyczuć. Bo na rozmowach rekrutacyjnych mało jest już firm, które bezpośrednio się zapytają, masz dzieci? Mhm. Tylko to jest trochę taka zabawa okrężną drogą. Tak jak ostatnio samoloty latały, wiecie, na flight radarze, omijając niektóre państwa, tak trochę taka rozmowa właśnie wygląda, że my pytamy się nie, czy masz dzieci, tylko z kim byłaś na wakacjach, jak spędzasz wolny czas. Że to wszystko takie, wiecie, krąży wokół tego,
wiesz,
że...
To w sumie o to też się nie powinno pytać, no, na rozmowie rekrutacyjnej.
No, to taka, wiesz, luźna rozmowa. Są wakacje, a czy już z pani po urlopie, czy może przed? A gdzie pani lubi spędzać wakacje? No to, wiecie, siłą rzeczy gdzieś tam między przecinkami się pojawi, z kim były te wakacje, że zwiedziliśmy jakieś fajne miejsce. Zwiedziliśmy.
No tak.
Nie, więc gdzieś się tam te dzieci mogą pojawiać. Natomiast nie jest tak, że po prostu bezpośrednio to walą po prostu prosto z mostu. No, znajdą się, na pewno się znajdą tacy, którzy chcą to wiedzieć, ale firmy też zdarza się, że po prostu HR przychodzi i mówi, u nas z tym nie ma problemu, więc może się pani o to nie martwić, na przykład jeżeli się pojawia w CV. Przerwa na przykład właśnie na urlop macierzyński, no to ktoś mówi, że fajnie, że pani to opisała, no my z tym nie mamy problemu. Jeżeli ma pani potrzebę, żeby wyjść wcześniej, to prosimy o taką informację, jest ruchomy czas pracy. Może pani zacząć od 8 do 10.
Podaj listę takich firm.
No, wiesz.
Nie możesz?
Wiesz, no do mnie ludzie z takich firm pewnie nie przychodzą. Więc to jest inna sprawa, natomiast na pewno jest ich mniej. Nie, no jasne, że tak. No.
Ale wspominasz tutaj o takim elastycznym czasie pracy na przykład. Natomiast to jest, czy to nie jest też trochę tak, że właśnie taka mama szukająca nowej pracy, no tak naprawdę ma jednak odcięte korzystanie z tych takich przywilejów, jakby wróciła do firmy, w której pracowała wcześniej, takie jak na przykład możliwość skrócenia sobie czasu pracy, tak? Znaczy mogłaby to w nowym miejscu wynegocjować, tak? Ale na ile rzeczywiście to jest realne, czyli praca w krótszym wymiarze, albo właśnie korzystanie z tych przepisów, że do pewnego wieku jakby nie będzie jej pracodawca wysyłał w jakieś delegacje, tak? Czy nie będzie pracowała w nadgodzinach. Jak to, czy to realnie na rynku pracy, tak? Jaka jest sytuacja właśnie takiej mamy, która utraciła pracę i szuka sobie nowego zajęcia?
Wiecie, no w ogóle z elastycznym czasem pracy to jest co innego teoria, a co innego praktyka. To znaczy założenie w ogóle elastycznego czasu pracy, niezależnie też nawet, czy to są kobiety po macierzyńskim, czy jakiekolwiek osoby, które chcą korzystać z elastycznego czasu pracy w różnych celach. To jest tak, że elastyczny czas pracy w teorii ma być takim czasem pracy, w którym masz zadania na 8 godzin, pracujesz 8 godzin i takie zadania masz, natomiast robisz sobie je w tych godzinach, które tobie odpowiadają. To nie jest tak, że elastyczny czas pracy, jak to się utarło, że to jest nienormowany. No nie ma czegoś takiego, że zatrudniasz pracownika na 15 godzin. No to nie umowa o pracę. Więc no nie ma takiej możliwości. No i właśnie, jak wyglądają w teorii i w praktyce? No taka mama oczywiście może sobie skorzystać z 7-8 etatu i może nawet obniżyć go o połowę. Może sobie wziąć przerwy na karmienie. Pytanie, jak długo popracuje? To jest jedno pytanie. Drugie jest, czy nie będzie nadrabiała po nocach? Będzie.
Ale takie jedno pytanie jak gdyby doprecyzowujące. Można przyjść do nowej pracy i powiedzieć sobie dzień dobry, 7-8, przerwy na karmienie.
Można, no teoretycznie.
Na okresie próbnym na przykład?
No tak, można, no bo jeżeli, w ogóle z obniżaniem etatu tych 7-8, no to jest moment, tak naprawdę możliwość korzystania jest z tego, w czasie, kiedy przysługuje urlop wychowawczy, czyli tam do 6 roku życia. Ochrona po prostu przysługuje bezpośrednio, no ona jest zazwyczaj po prostu bezpośrednio korzystana, ale przysługuje przez 12 miesięcy. Natomiast nie musimy rezygnować z obniżonego wymiaru czasu pracy. Inna sprawa, że jak ochrona się skończy, to tak jak wiecie, z gwarancją w urządzeniach, no to po prostu nie można z niej korzystać. No i po prostu się kończy to wypowiedzenie. Więc mówię, no w teorii jasne, natomiast w praktyce niewykonalne moim zdaniem. No, tak jak na przykład mam też wiele osób, które pracują po nocach, ale nie z tego względu, że to są prace fizyczne, które wymagają tego typu piekarnie, tylko ze względu na to, że na przykład łączą się na telekonferencjach z różnymi państwami.
Z Ameryką.
Tak. No i to jest praca de facto w nocy, która gdzie, tak jak ja na przykład myślę o kodeksie pracy, o pracy w nocy, no to mi się to kojarzy z fabryką, która musi na rano mieć gotowy towar, bo wyjeżdża tir. Natomiast dużo jest takich prac nocnych spowodowanych właśnie różnicami czasowymi i my pracujemy po nocach, nadrabiamy sobie. Też jest taki schemat nawet przy nadgodzinach, że pracujemy 8-16, odbieramy dzieci, dzieci idą spać, a potem zaczyna się tak naprawdę druga część etatu do godziny pierwszej. Wstajemy z powrotem o 6, tak non-stop. I na to się też właśnie w ogóle nie zwraca uwagi, że ten nienormowany czas pracy się wydłuża od 8 do, nie wiem, 12-15 godzin czasami.
W korporacjach to się dożynki nazywa.
No właśnie.
Dożynanie pracownika.
Widzisz, dożynki trwają raz w roku. Dożynki są raz w roku, a tutaj masz
codziennie
imprezę. Tak.
Znaczy od poniedziałku do piątku, ale czasami w weekendy też.
No właśnie.
No i co?
Więc teoria, praktyka to zupełnie dwie różne rzeczy. Co potem pokazuje, że po iluś latach, po 5, 10, 15, no pojawia się coś, co ja też mam dosyć dużą styczność, i wypalenie zawodowe, i depresja, która nie jest spowodowana życiem prywatnym, że tam się coś zadziało, że ktoś zmarł, że pojawiła się choroba, taką trudniejszą sytuacją, tylko właśnie pracą, tym, że pracujemy za dużo, ponad swoje siły. I to jest taki barwny przykład, który wiele osób używa, jeśli chodzi o pracę w korporacjach, że to jest trochę jak wyciskanie cytryny. Przychodzimy, taka jędrna cytrynka świeżo zerwana, z której po prostu wyciskany jest sok non-stop, ale po 15-20 latach ona się już wysusza, bo już nie jest w stanie niczego wycisnąć. Leje się po kilka tylko kropel. No i co wtedy się dzieje? No wtedy jest wypowiedzenie po prostu, że już nie chcemy ciebie, bo u ciebie w życiu się coś zadziało, nie jesteś już taka, jaka byłaś. Tu wchodzimy też w problem wieku, który też się obniża. To znaczy, to już nie jest tak, że panie wracają, panie zostają zwalniane po 55, po 50 roku życia, tylko już 45, 48, gdzie już po prostu nie ma
Ale co jest argumentem przy takich zwolnieniach?
Proszę, jeszcze raz.
Co jest argumentem przy takich zwolnieniach? Że dlaczego pani 45 lat to się nadaje do zwolnienia, bo co?
Nie pasujesz do organizacji, nie masz już takiego podejścia elastycznego, nie masz takiego podejścia proklienckiego. Jesteś świetna merytorycznie, masz dobre wyniki, ale masz za bardzo takie podejście ludzkie, bo na przykład twój zespół robi nadgodziny, a ty je zwracasz. Jest trochę takie podejście, powiedzmy, takie staroświeckie w tym sensie, że szanuje się prawa pracowników, a to nowoczesne jest takie, wiecie, żeby dociskać tą śrubę, aż po prostu drewno się rozchodzi. I to widać i po prostu się z tego rezygnuje. To znaczy bierze się menedżera, menedżerkę, którzy są młodsi i bardziej tacy bezwzględni. Natomiast osoby, które są starsze, które chcą jeszcze gdzieś tam pielęgnować, powiedzmy, takie zasady proludzkie, to się nie opłaca.
Nie, ale poczekaj, Małgorzata coś chciała powiedzieć.
Nie, to jest ciekawe, że powiedziałeś, że ten wiek się obniża, bo ja myślałam, że właśnie jest jednak coraz więcej takich doświadczonych osób właśnie, nie wiem, w wieku 45+, tak? I że jednak właśnie ten wiek taki tego postrzegania osób jako starsze, że on się właśnie podnosi jednak, a mówisz, że jest odwrotnie, tak? Że nie.
Nie, ale mieliśmy nie straszyć ludzi, no co ty?
No i też, że z takim podejściem, teraz takim właśnie zrównoważony rozwój, bądź tak przechodzenie na taką bardziej zrównoważoną też jakby gospodarkę i coraz więcej się jednak właśnie mówi o właśnie takim jakby poszanowaniu też ludzi w pracy, coraz więcej jest tych kart etycznych w przedsiębiorstwach. To jest dla mnie zaskakujące właśnie.
No karty są. Karty są, być może jednak gdzieś tam ludzie są, natomiast trzeba patrzeć też od góry, to znaczy od góry organizacji. Czy my mamy faktycznie te osoby na niższych stanowiskach, czy my dopuszczamy do tych wyższych stanowisk osoby właśnie starsze? Bo tak jak ja widzę, jak przychodzą do mnie klientki, to w pewnym momencie właśnie w wieku 48, 40, zaryzykuję, 45 nawet, pojawia się już takie patrzenie na na ciebie jak na osobę no, trochę starszą, bo jednak 35-40 to jest ten wymarzony wiek do pracy, żeby być właśnie na tym wysokim stanowisku. I znowu nie docenia się kompetencji, to znaczy nie są te kompetencje faktycznie na pierwszym miejscu. Na zasadzie, że mamy doświadczoną osobę, która zna organizację od podszewki i ona powinna być wyżej. Tylko wystarczy, że mamy osobę, która będzie dużo pracowała.
Mhm. Która Czyli dyspozycyjność jest tutaj takim numerem jeden.
Tak,
dyspozycyjność. Ale może to zależy od biznesu, tak? Bo jeżeli masz, nie wiem, biznes pod tytułem FMCG, no to w sumie tam wszystkie procesy są poustawiane i w zasadzie to pewnie zarząd nie chce ludzi, którzy myślą, tylko raczej takich, którzy idą według procesu. I wtedy można podejmować tego typu decyzje, ale przecież jest jeszcze dużo przedsiębiorstw takich, w których... Wiesz, wiedza gra rolę. Technologiczne spółki, kancelarie prawne, doradztwo.
No tak, tak. Akurat kancelarie prawne tutaj są takim wyjątkiem, bo tam faktycznie doświadczenie i wiek jest atutem no. bardzo dużym. Natomiast no, nie w każdej firmie. No, wystarczy po prostu spojrzeć na strony, jak się prezentuje zarząd. Że to też, poza tym zarząd często też jest mieszany, to znaczy w zarządzie są osoby, które są starsze, ale też, które są młodsze i pytanie, kto faktycznie decyduje, czy te młodsze, czy te starsze i po co są młodsze, a po co są starsze. To znaczy to nie jest tak, że wszyscy są od tego samego i od podejmowania decyzji, tylko jedni są od podejmowania decyzji, drudzy są od pracowników, trzeci są od jeszcze czegoś innego, od HR-ów na przykład i mamy na przykład osobę z HR-u, sfeminizowana bardzo przecież branża i często dopuszczamy faktycznie osoby, które są starsze, ale czy HR podejmuje decyzje strategiczne? No nie.
Nie. Niestety.
Właśnie. Więc to też trzeba patrzeć, kto realnie podejmuje decyzje, a pod tym względem ten wiek ma ogromne znaczenie. Więc oczywiście no, firmy mówią o zrównoważonym rozwoju, no bo chcą tworzyć miejsca, które będą przyjazne, chcą wabić też przecież nas do takich miejsc, które będą przyjazne i dają perspektywę, żeby faktycznie było to miejsce spokojne, bo my to też cenimy, po prostu to się sprzedaje, to znaczy tak się kupuje pracowników. Że dzisiaj, no owszem, pieniądze mają bardzo duże znaczenie, ale jeżeli mamy wybór, nie wiem, kilka procent u siebie w wynagrodzeniu, ale mamy mieć na przykład spokojniejszą pracę, to ją wybierzemy, a nie pracę, w której będziemy żyłować do każdych 500 zł. Więc to też się trochę zmienia perspektywa i firmy się do tego dostosowują, po prostu obiecują nam świetne warunki pracy, nie tylko finansowe, ale takie życiowe.
A co może zrobić kobieta, która wraca z macierzyńskiego i dowiaduje się, że jej stanowisko zostało zlikwidowane, chociaż de facto wcale nie zostało?
Właśnie, to jest...
Bo się nazwa zmieniła na przykład.
Tak, bo się nazwa zmieniła albo pracodawca się pomylił, co się też często zdarza i to nie tylko w firmach, które nam się wyobrażają jako firmy krzaki, gdzie tam nikt po prostu nie zwraca na to uwagi, jak się zwalnia. Jest bardzo płynna różnica i bardzo cienka między tym, co jest redukcją, a co jest likwidacją. Mhm. I kiedy my faktycznie likwidujemy, a kiedy redukujemy. To znaczy, jeżeli mamy taką bardzo częstą sytuację, że mamy załóżmy ekspertkę od marketingu, dyrektorkę marketingu, ona idzie na urlop macierzyński, na jej miejsce zatrudniamy inną osobę, mężczyznę, kobietę, nie ma to znaczenia, która przejmuje ten dział marketingu, prowadzi go, jest za niego odpowiedzialna, dostaje umowę na czas nieokreślony. No i wraca ta osoba na macierzyńskim i dostaje właśnie likwidację stanowiska pracy. No to czy stanowisko dyrektora marketingu zostało zlikwidowane w firmie? No nie. Dlatego, że dyrektor marketingu jest. On się może nazywać dyrektor marketingu i nie wiem, sprzedaży, też się to często łączy. Czy jest taka osoba? Jest. Więc stanowisko nie zostało zlikwidowane. Więc jeżeli mamy dwie osoby na tym samym stanowisku, to pracodawca nie powinien likwidować stanowiska, bo go nie likwiduje, tylko zredukować liczbę etatów po prostu na tym jednym stanowisku dyrektora marketingu. Różnica jest taka, że wtedy w takim wypowiedzeniu trzeba wziąć te dwie osoby, czyli tą osobę, która jest na macierzyńskim i tą osobę, która została na jej miejsce zatrudniona i porównać, która jest lepsza, a która jest gorsza. W cudzysłowie oczywiście. Oczywiście no, wyjdzie to tak, że ta, która jest na macierzyńskim, będzie tą osobą gorszą, no bo te kryteria...
Ale to obiektywnie jakoś musi być udowodnione?
No, tak, tak, no powinno być obiektywnie, no tutaj...
trudność mają pracodawcy, no bo to albo idą po doświadczeniu, albo po stażu pracy w firmie, który, no jeżeli to jest nowa osoba, no to jest krótszy, no to gdzieś się tam szuka w kompetencjach, co jest też bardzo płynne, no ale muszą porównać, no i faktycznie no, musi im wyjść tak, żeby ta osoba na macierzyńskim była z jakichś powodów słabsza. Może być też tańsza, na przykład osoba, którą zatrudnili. To się też często robi, że daje się po prostu trochę niższe wynagrodzenie, żeby mieć argument potem, że...
Że dla dobra firmy obniżyło się koszta. Tak.
Już jesteś za droga, więc no, musimy zatrudniać kogoś tańszego. Co znowu, no jest oczywiście zabawą już procesową, czy faktycznie na tym stanowisku, jeżeli ktoś zarabia na przykład 35 tysięcy, a druga osoba dostanie 33, no to czy faktycznie to jest redukcja kosztów? Z drugiej strony pracodawca no, nie może przecież zaoferować bardzo niskiego wynagrodzenia, bo mu nikt nie przyjdzie na takim eksperckim poziomie. Więc o tym trzeba pamiętać. Więc co zrobić w takiej sytuacji? Zastanowić się, czy to jest faktycznie, to jest pierwsza rzecz, czy to jest redukcja, czy likwidacja faktycznie stanowiska. Dwa, to jest bicie w to, że pracodawca powinien nas dopuścić właśnie do tego miejsca pracy, w którym byłyśmy wcześniej. No ale siłą rzeczy, no przecież nie może, skoro zlikwidował, no to musi być konsekwentny. Jeżeli nie ma stanowiska, to nie ma dla nas pracy, więc nie może nas dopuścić. Więc no, sądy różnie do tego podchodzą. Czy to dopuszczenie do pracy jest takim formalnym wymogiem? No, w przepisach jest. Więc ono powinno być. To jest kolejna rzecz. No i trzecia kwestia to jest to, czy faktycznie pracodawcy kierują się tutaj tym urlopem macierzyńskim. No, praktyka pokazuje, że no, gdyby nie było macierzyńskiego, to dalej bym pracowała, więc... Kolejny argument na to, żeby negocjować i po prostu wybrać dobre porozumienie, bo sąd jest oczywiście opcją, natomiast jest ostatecznością. Zawsze lepiej się dogadać z pracodawcą, wziąć pieniądze na dobrym porozumieniu niż potem rozdrabywać starą ranę w postaci właśnie zwolnienia po urlopie macierzyńskim.
A czy to jest tak, że jeżeli jesteśmy właśnie zaskoczone taką sytuacją i dowiadujemy się, że będziemy właśnie zwolnione, to czy my na przykład nie mamy się kogo poradzić w takiej sytuacji, czy my musimy podpisać dokumenty. Tak? Czy możemy na przykład wyjść i...
Powiedzieć, ja wrócę za dwa dni, jak się namyślę.
Na tak?
To jest oczywiście, no to jest kwestia właśnie tego, tych pracodawców fair i nie fair. Są pracodawcy, którzy wręcz przekręcają kluczyki w drzwiach w salach konferencyjnych.
Ojeju.
Tak, miałam również takie sytuacje, kiedy no, ktoś po prostu nie chciał przyjąć dokumentów i chciał wyjść. No bo wiecie, no, w nerwach różne rzeczy też się robi. No i HR nie wiedząc w ogóle, co w takiej sytuacji zrobić, nie będąc na to przygotowany, mówi, nie wyjdziesz stąd. I przekręcił po prostu kluczyk.
Była potem sprawa o przetrzymywanie.
No tak, areszt. Tak, tak. No było, no de facto jest to, no, no tak. Wiecie, no z formalnego punktu widzenia to jest pozbawienie człowieka wolności. No, no, czym to się różni od tego, jak kogoś zamykają w celi na przesłuchanie na 72 godziny? No niczym. Po prostu jest to sala konferencyjna, a nie kraty, ale tak formalnie no to ktoś pozbawia nas wolności. Więc no, takie sytuacje też się zdarzają, jeżeli ktoś nie chce podpisać. Ale w drugą, może skrajność, zdarza się też, że jeżeli dział HR-u wychodzi, no to ktoś nam z parteru wyskakuje z okna i biegnie do lekarza po L4. Też są takie sytuacje. No ale to akurat nie działa, dlatego że liczy się moment, kiedy się po prostu zobaczy dokumenty, przeczyta wypowiedzenie, to wtedy od tego momentu biegnie okres. Okay. Wypowiedzenia, więc no nie warto wyskakiwać, bo i tak ten okres wypowiedzenia zaczyna biec, a nie mamy dokumentów i nie możemy zweryfikować, za co nas zwolnili. Natomiast może też z drugiej strony, co się pojawia od początku też, jak ten proces wygląda, bo to też żebyśmy wiedzieli, jak to wygląda z takiej strony praktycznej. No wchodzimy do tej sali konferencyjnej, wchodzi HR, przełożony.
I już wtedy wiadomo, że coś się święci?
Wiadomo, co się dzieje. Oni są przygotowani. Minimum, myślę, 2-3 tygodnie to lekko taki proces trwa. Dają nam dokumenty, których wiedzą, co jest, wiedzą, jakie są mocne, jakie są słabe strony. My je widzimy pierwszy raz. I fair pracodawca powinien w tym momencie powiedzieć, okej, masz tu dokumenty. Jeżeli potrzebujesz się z kimś skontaktować, proszę bardzo, zadzwoń sobie do prawnika, zadzwoń sobie do koleżanki, kolegi z HR-u, zapytaj się, czy to jest okej, czy nie. No my wiemy, że to jest okej, więc jeśli potrzebujesz to podpisać w spokoju, no to super. No ale oczywiście no, są tacy, którzy się bardzo tego boją, bo się boją rozpoczęcia negocjacji i mówią, że przestań przedłużać, nad czym ty chcesz się tutaj zastanawiać, my ci wszystko wyjaśnimy, widzisz, co jest napisane. No robienie z człowieka tak naprawdę idiotę, że nie wie, co jest napisane w dokumentach i chce się z kimś skontaktować. Po co? Po co chcesz przedłużać? Więc moja rekomendacja jest, żeby po prostu utrzymywać spokój i mówić, że ale ja się nigdzie nie spieszę, to wy się spieszycie. Ja mogę tutaj siedzieć, czytać to, co wy napisaliście i ja chcę podpisać coś, co będę pewna, że jest dla mnie korzystne, że tutaj nie mam żadnych haczyków prawnych, których ja nie zrozumiem i będę potem żałowała, że to podpisałam. Mam możliwość wzięcia wypowiedzenia, pójścia z tym do sądu, ale chcę to po prostu przemyśleć i dajcie mi taką możliwość. Nawet jeżeli HR mówi nie, nie ma takiej możliwości, no to przecież mamy telefon w kieszeni zazwyczaj, możemy go wyjąć, zadzwonić. Proszę bardzo, chcecie słuchać tej rozmowy, no to jej słuchajcie. To stójcie, ja mówię, ja się nigdzie nie spieszę, to wy macie spotkania i chcecie ten proces szybko zakończyć, no bo jest równie dla was niewygodny. No, najlepiej się w porozumienie podpisuje w 15 minut, no bo jest odhaczone, pracownik zwolniony, poszedł, można odetchnąć. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby faktycznie być przygotowanym pod względem takiego osoby na tylnym siedzeniu, która odbierze telefon i pomoże. Co jeszcze można zrobić, jeżeli ktoś ciśnie? Można wziąć to wypowiedzenie. I to jest faktycznie tak, że my nie musimy podpisywać niczego.
Nie, bo zazwyczaj jest wypowiedzenie i porozumienie, nie?
Tak. I to jest twoje pytanie, czy my musimy coś podpisywać? Wypowiedzenia w ogóle nie musimy podpisywać. Pracodawcy mają tam miejsce na to, żeby podpisać to wypowiedzenie, ale to jest tylko i wyłącznie dla nich potwierdzenie, że ty odebrałaś to wypowiedzenie i że je przeczytałaś i że ten okres wypowiedzenia no właśnie zaczął biec, że nie uciekłaś bez przeczytania, bo potem no jest jakieś teoretyczne ryzyko, że jest sąd i się zastanawiamy nad tym, czy wypowiedzenie było, czy nie było, czy zostało wyjęte z teczki, czy nie zostało. I to jest na tą okoliczność, że chcemy ustalić, czy ktoś przeczytał, zapoznał się, został pouczony od możliwości odwołania się do sądu. Porozumienie natomiast trzeba podpisać. To znaczy trzeba w tym sensie, żeby zadziałało.
Że wtedy nie będzie działało, jeżeli nie będzie podpisane.
Tak, i tutaj musi być zgoda twoja, jeżeli chcesz podpisać i wyjść z porozumieniem. I teraz kiedy może warto skusić się na to porozumienie? Jeżeli znowu mamy to spotkanie, wracamy do niego, ktoś mówi, tu jest porozumienie, tu jest wypowiedzenie, my ci dajemy świetne warunki, masz kwotę taką, taką i taką, dostajesz od nas ekwiwalent za urlop na przykład, który my ci wypłacimy, a nie będziesz go wykorzystywała w czasie wypowiedzenia, jeżeli faktycznie tych pieniędzy jest dosyć dużo. To znaczy, jeżeli mamy wypowiedzenie, załóżmy 3 miesiące okresu wypowiedzenia ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy, czyli de facto 3 pensje do przodu, 2 pensje najczęściej odprawy albo 3 przy dłuższym stażu pracy powyżej 8 lat, ale mamy ekwiwalent za urlop, no w wypowiedzeniu na przykład korzystamy z niego i jeżeli weźmiemy wypowiedzenie, to nam go nie wypłacą, a w porozumieniu mamy jakiś tam dodatek właśnie, że ten ekwiwalent za urlop zostanie wypłacony. No mamy pierwszą rzecz, która jest dodatkiem od pracodawcy. Może nas pracodawca jeszcze kusić na przykład tym, że okej, no to wypłacimy ci dodatkowe 2 pensje. Są też porozumienia takie, gdzie na przykład tych pensji jest 10 albo 15 i to są ponadroczne już odprawy. No to w takiej sytuacji mówić o tym, że ja wezmę wypowiedzenie, no nie jest korzystne, dlatego że nie wynegocjujemy takich, nawet nie wygramy przed sądem takich pieniędzy. No bo przed sądem to są 3 pensje plus powiedzmy 1-2 za jakieś tam dyskryminacje, można włączać nadgodziny, mobbing, różne rzeczy, ale przy odprawie rocznej
Okej, okay, no czyli po prostu porównać to sobie, bo w sądzie zazwyczaj więcej niż powiedzmy 2-3 dodatkowe pensje to jest ciężko uzyskać, plus jeszcze trzeba przejść przez całą sprawę.
3 pensje, tak. 3 pensje, no powiedzmy plus koszty postępowania, no to tak. To, no ale oczywiście te pieniądze trzeba też zainwestować. To sąd to jest trochę taka inwestycja, która się zwróci albo się nie zwróci, bo z sądami to też jest różnie. Też różnie sądy do podchodzą i sądy to też jest jakaś tam powiedzmy ruletka. Dlatego jeżeli jest, na przykład pojawia się półroczna, roczna odprawa, to bez problemu myślę, że można podpisywać to i brać już na spotkaniu, ale znowu mieć pewność, że te kwoty, które mi się wydają, że mi zostaną wypłacone, one faktycznie w tym porozumieniu tak są opisane. Bo pułapką na przykład jest to, że pracodawcy wpisują kwota, która zostanie wypłacona bez tytułu. To znaczy, że łączna kwota, która zostanie wypłacona, będzie taka i taka. Mhm. Ja sobie muszę policzyć w głowie, ok, czyli ustawowo bym dostała okres wypowiedzenia, odprawę, która teraz może być ograniczona do 45 tysięcy złotych, jeżeli to są 2-3 pensje, jeżeli one przekraczają 45 tysięcy, no to pracodawca może zastosować cap na to i wtedy jest maks 45. I co ponad to jeszcze ja dostaję? Więc to jest ta kwota, która jest tak naprawdę tym czymś ekstra od pracodawcy. Więc warto wiedzieć, ile tego jest i przeliczyć sobie na pensję, bo też pracodawcy tak liczą, ile pensji wypłacamy. I tutaj no, trochę tak jest, że nierówno traktujemy tych, którzy są niżej. Oni dostają w sumie za to samo, bo też wracają przecież na... po urlopie macierzyńskim, ale to jest liczone pensjami, czyli jesteś na wyższym stanowisku, dostaniesz więcej za tą dyskryminację po macierzyńskim, jesteś na niższym, dostaniesz mniej.
No, to nie dlatego, że tak po prostu działa. Osoby na wyższych stanowiskach będą dłużej szukały podobnej pracy?
Tak, trochę tak jest. Tak jak dane GUS-u wskazują ostatnie, aktualne, wiem, bo bazowałam na tym w jednym z pism sądowych, właśnie jak to wygląda, jeżeli ktoś wabi pracownika do pracy, a potem go zwalnia i ile trwa takie poszukiwanie pracy, to powiedzmy na takich stanowiskach eksperckich SI, no to jest pół roku, to jest takie minimum, gdzie się szuka pracy. Bo no po prostu jest trudniej znaleźć, jeżeli praca
powtarzalna. Ja to mam wrażenie, że pół roku to jest krótko.
Tak, ja też myślę, że tak...
że dwa lata.
Czytałam, że nie, ja czytałam, że około 12 miesięcy.
No takie, minimum to jest właśnie te pół roku. Przy pracy powtarzalnej no to jasne jest, że jest jej więcej po prostu na rynku. Tak. I to jest też ciekawe, że przy pracy powtarzalnej jest to prawo pracy bardziej przestrzegane. Że osoby po prostu wracają, no bo... tej pracy jest i tych etatów można tworzyć, one też nie są bardzo kosztowne, więc pracodawca po prostu jest w stanie zapewnić, jest mu łatwiej zapewnić to miejsce po powrocie z macierzyńskiego niż na stanowiskiem eksperckim, gdzie potrzebujemy no, wyjątkową osobę, jeśli chodzi o kompetencje i trudno jest taką osobę znaleźć na rynku. A przy tych stanowiskach niższych właśnie typu na przykład kasjer, sprzedawca, magazynier, jest, bardziej te prawa są przestrzegane. Poza tym, no plus do tego są związki zawodowe, które są też dosyć dużym blokerem.
Nie ma związków zawodowych middle managementu?
No, pojawia się tutaj, wiesz, no, trochę konflikt interesów. Czy jestem po stronie pracodawcy, czy jestem po stronie pracownika?
I tu, i tu.
No i tu, i tu. Oczywiście, że tak. No, zależy od perspektywy, w której jestem.
No mieliśmy nie straszyć ludzi.
Nie straszymy, mówimy jaka jest, no, my nie straszymy, my opowiadamy o tym, co się dzieje.
Ale mam jeszcze jedno pytanie odnośnie niestraszenia albo straszenia, bo dużo ludzi się tego obawia. Czy przerwa w CV to faktycznie jest widziana dzisiaj źle?
Tak, no jest źle widziana. Jest.
Ale dlaczego?
Pytanie zawsze pada, może czy źle, czy dobrze, czy źle. No, moje doświadczenie jest takie, że zawsze pada to pytanie.
Ale to chyba może być motywowane ciekawością, że o, tutaj 3 lata, to dlaczego?
No a do czego prowadzi ta ciekawość? Do podjęcia jakiejś decyzji na tej podstawie. Czy jest ciekawość bezinteresowna? Może to takie filozoficzne. Że nie. Ale jest, no wiadomo, że nie ma takiego, takiej ciekawości. Mhm. Jeżeli ktoś nas z ciekawości o coś pyta na rozmowie rekrutacyjnej, no to zakładamy, że to jest potrzebne mu do podjęcia decyzji, chociażby... czy wezmę ją na kolejny etap. Może nawet nie do pracy, ale na kolejny etap. No. Więc taka przerwa jest na pewno może
interesujące.
Nie, ale bardziej mi chodzi o to, czy jeżeli, bo jak już jesteśmy na spotkaniu, to można o tym rozmawiać, tak? No i ktoś będzie mógł powiedzieć, a bo ja tutaj sobie wziąłem 3 lata, żeby rozwijać jakieś swoje pasje i to może akurat kliknąć z pracodawcą i będzie okej, okay, albo może to być w ogóle, ale mi chodzi na tym takim etapie, że wiesz, dostajesz papier i tu jest napisane, tu widać, że jest 3 lata, ale jeszcze nie, wiesz, no jak gdyby nie ma możliwości spytania o to, bardziej tak.
To jest trochę tak, że to jest ta różnica między pracy, między kobietami a mężczyznami. Myślimy stereotypami i te stereotypy akurat w przerwie tutaj, które się pojawiają, są niekorzystne dla kobiet. Dlaczego? Dlatego, że moje doświadczenie jest takie, że jeżeli jest przerwa spowodowana macierzyńskim, 2 dzieci na przykład, to ona jest gorzej na przykład odbierana, no bo wiemy, okej, no to takie chmurka się pojawia u tego rekrutera, okej, czyli będzie wychodziła wcześniej, ma 2 dzieci, wiadomo, kłopot. Natomiast jeżeli przychodzi mężczyzna na rozmowę rekrutacyjną i mówi, byłem w Argentynie przez cały rok, nabierałem sił do pracy, ładowałem baterię, no to już Małgosia się śmieje. Ale, no to wiadomo, no to
może
jest...
wystarczy, żeby kobiety wracające z macierzyńskiego właśnie mówiły, że były w Argentynie.
Nie, że pojechałam do Indii pomedytować, tak. Odnaleźć siebie na przykład.
I znalazłam super. Z siebie i w związku z tym
teraz
wiem, że u państwa
chcę pracować. Siły do pracy.
Okej, no to wtedy widzisz, że myśląc stereotypami pojawia się, okej, czyli jeszcze nie ma dzieci, to za chwilę je będzie miała. Tak jest. I to się, no, w którą stronę spróbujemy to ugryźć, to i tak w przypadku kobiet zawsze ten macierzyński i dzieci się ciągną za nami. Natomiast w przypadku facetów jest tak, że mężczyzna z dziećmi, z kredytem jest idealnym pracownikiem. Dlaczego? Dlatego, że jest postrzegany jako żywiciel rodziny, któremu będzie bardzo zależało na tym, żeby mieć wysokie zarobki, żeby utrzymać rodzinę, bo to pewnie on jest właśnie tym źródłem pieniędzy, trochę takim, no też myślę krzywdzące jednak dla mężczyzn, postrzeganie jako maszynka do robienia pieniędzy, ale dla pracodawcy to jest idealna osoba, bo nie będzie skakać z kwiatka na kwiatek po firmach, bo ma kredyt, ma dzieci, musi mieć stabilizację, a kobieta z dziećmi to jest kłopot. I tak to jest postrzegane, więc przerwa w CV. I teraz tak, no właśnie, po tej naszej krótkiej nawet rozmowie o tym, to myślisz sobie, no dobra, oni mówią o stereotypach, o macierzyńskim, o jesteś kobietą. Dobra, albo jestem przed macierzyńskim, albo jestem po macierzyńskim, jedno i drugie nie jest rewelacyjne. Mówić czy nie mówić? Dobra, nie powiem, po co będę mówić. Albo mówię, bo nie chcę pracować z kimś, komu to przeszkadza.
No to ja bym poszedł tą drogą.
No, właśnie.
Bym wykorzystał to jako test dla pracodawcy.
Tak, ale możesz mieć na przykład taką sytuację, że potrzebujesz naprawdę pracy, bo coś tam w życiu prywatnym powoduje, że tej pracy potrzebujesz na już. Albo na przykład masz faktycznie fajnie to zorganizowane, bo masz pomoc babć 2 i naprawdę ci to wszystko, ta machina dzieci, pracy fantastycznie działa. I nie chcesz o tym mówić, bo uważasz, że to nie ma wpływu po prostu na twoją pracę, a nie chcesz opowiadać o swoim życiu prywatnym. I to też jest zrozumiałe i powinno być też szanowane, że ta praca nie jest aż tak bardzo związana z twoim życiem prywatnym. Po prostu oddzielasz to i robisz to dobrze.
No dobra.
No właśnie, czy to wszystko nie jest trochę postawione na głowie? Bo przecież... W firmach pracują ludzie, którzy też mają, wszyscy mają rodziny, mają rodziców. Jakby skąd się to bierze, czy się da to jakoś zmienić, to myślenie takie stereotypowe, podejście do rodziców w ogóle, nie tylko do mam, tak, ale też no, do pracujących ojców. Czy
da się zmienić podejście? Wszyscy mają rodziny. Mieć? Okej, można mieć. Natomiast inna sprawa zajmować się nimi i to też myślę, że jest taki społeczny trochę problem partnerstwa w ogóle w małżeństwach, który jest podnoszony coraz częściej przez pracodawców, że byłoby łatwiej, gdyby mężczyźni się trochę bardziej w to zaangażowali, a jednak mężczyzn jest trochę więcej niż kobiet, którzy mogą sobie pozwolić na to, żeby tymi dziećmi się w ogóle nie zajmować i zrzucić wszystko na kobiety. Gdyby to było tak, że faktycznie mężczyzna jest równie tym takim modelem z dziećmi, a nie tylko z pracą, to wtedy pracodawcy by nie mieli wyboru, no bo czy zatrudnię kobietę, czy mężczyznę, no ktoś z nich będzie się tym dzieckiem zajmował. No nie jestem w stanie tutaj rachunku prawdopodobieństwa zrobić, że akurat ten kandydat będzie tym dedykowanym opiekunem. Po prostu by się to rozmyło i myślę, że to by było na ogromną korzyść dla kobiet, gdyby mężczyźni byli na rynku pracy postrzegani jako ojcowie, nie tylko jako właśnie maszyna do robienia kasy, tylko równoprawny opiekun do dzieci. Więc to nie jest tylko może ci źli pracodawcy, złe korporacje, ale również nasz model społeczny, gdzie ten bardzo krzywdzący mówi się tradycyjny. Tradycyjny, tak. Czyli jaki? Którym kobieta siedzi w domu i robi wszystko po to, żeby mężczyzna miał spokój w pracy. Dzieci się ucisza, bo tatuś pracuje. Więc to myślę, że jest bardzo dużym... mogłoby być bardzo dużym procesem, który by spowodował, że kobietom będzie trochę łatwiej na rynku pracy. Plus dziadkowie, babcie, którzy też się mówi teraz, że wcale nie jest tak, jak było kiedyś, że te babcie i dziadkowie wiedzieli, że okej, ja już jestem na emeryturze, więc teraz jest taki mój czas w życiu, kiedy jestem tym supportem dla moich dzieci, żeby one mogły pracować. Tak jak jest zespół muzyczny, w którym mamy perkusistę, mamy kogoś, kto podłączy głośniki i mamy piosenkarkę czy piosenkarza, którzy no, faktycznie brylują najbardziej na koncertach, ale bez całego supportu i bez otoczenia nie byliby w stanie tego robić. Tak samo tutaj jest, że bardzo duża rola jest dziadków i babć, natomiast no, pracujemy coraz dłużej i to już nie jest tak, że babcia ta stereotypowa, robiąca zupę pomidorową dla wnuczków w wieku 60 kilku lat faktycznie jest wolna, tylko starsi ludzie ze względu na niższe też emerytury dłużej pracują i nie są w stanie pomóc młodszym.
Ja się myślę, że jest jeszcze jeden taki aspekt, że dużo ludzi pracuje poza miejscem, w którym ma tych rodziców swoich, nie?
Na pewno tak, jest, szczególnie wiesz, w Warszawie.
450 kilometrów do babci i dziadka, no i wtedy nie masz supportu, nie?
Jasne. Tak, oczywiście, że tak. No to jest kolejna rzecz, no migrację społeczeństwa, gdzie no, tak jak się patrzę na przykład na Niemców, którzy są bardzo tacy mobilni i zmieniają, w różnych miastach pracują i żyją, tak w Polsce raczej tego nie ma. Nie jest tak, że po prostu całe rodziny się przenoszą, tylko młodzi po prostu za pracą, ale już osiadają potem. Jest faktycznie taki problem, że na nie każdego też i stać, i nie każdy też chce, żeby korzystać z pomocy niani, więc są przedszkola, a przedszkola też są no, czynne do określonych godzin. No i koło się zamyka.
Mamy jeszcze 10 minut, a ja bym chciał jednak, żeby coś pozytywnego na koniec było. To spytam tak, czy planujesz napisać książkę z historiami pani Matyldy albo komiks?
Bardzo chętnie. Bardzo chętnie jestem w trakcie przygotowywania książki, w której właśnie będą historie pani Matyldy i pana Romana, bo LinkedIn ma to do siebie, że wszystko idzie i gdzieś tam na dole znika.
Tak.
Więc książka na pewno tak. Takie właśnie, żeby były praktyczne porady, bo też bym bardzo chciała, żeby to było tak, że tak jak pracodawca przygotowuje się do zatrudniania pracowników, tak samo my się przygotowujemy do bycia zatrudnionym i do podpisywania umowy, do grania nawet na co dzień z pracodawcą w różne gry, których nawet nie jesteśmy świadomi, że coś się dzieje po to, żeby jakiś znowu proces, ale wchodzimy w te negatywne, więc...
Nie, może
więc to... mają być pozytywne, więc bardzo bym chciała też tak, żeby nam się świeciła czerwona lampka, kiedy coś się dzieje i my wiemy, jak się zachować tak. Nie dopiero jak pójdziemy do prawnika i on nam powie, proszę zrobić to i to, tylko...
Albo mogła pani zrobić tak, a teraz to już za późno.
No właśnie, tylko żebyśmy my zapobiegawczo wiedzieli i wiedziały, co się dzieje i że to jest moment, kiedy ja muszę coś zrobić albo wycofać się, to znaczy właśnie czegoś nie zrobić. I wtedy dopiero idziemy do prawnika, ale żebyśmy potrafili wyczuć momenty, kiedy pracodawcy grają nie fair. Czyli jeżeli ktoś nas wabi właśnie takimi rzeczami, że masz dokąd wracać, a my rozmawiamy z koleżankami, że nic z tego, no to żebyśmy po prostu o tym wiedziały, że okej, to muszę być przygotowana i jak ja mam to zrobić. Po to ma być właśnie książka o pani Matyldzie i panu Romanie, żeby dać kompendium wiedzy nie tylko pracodawcom, ale właśnie szczególnie pracownikom.
No dobra.
Poprosimy taką książkę z autografem, oczywiście.
Oczywiście.
A ja jeszcze chciałem się spytać, jak się czujesz jako taka prawnicza influencerka?
Wiesz, myślę, że przecieram trochę szlaki, jeśli chodzi o właśnie prawo i LinkedIn, dlatego że no, faktycznie tej wiedzy takiej prawniczej jest pewnie coraz więcej teraz, jest dosyć
jest dużo, ale to są takie zazwyczaj, taki jest content, no wiesz, że pan prawnik albo pani prawniczka z kodeksem na tle takiej ściany z różnymi segregatorami opowiada o tym, co się zmieniło w prawie, nie?
Tak, no ja od tego bardzo uciekam. To znaczy ja nie opowiadam o tym, co się zmieniło w prawie, dlatego że wychodzę z założenia, że nikogo to nie interesuje, co się zmieniło, tylko kogoś interesuje, co ja mogę zrobić albo czego nie mogę zrobić.
No właśnie.
Natomiast no, nawet dla mnie szczerze, takie wpisy właśnie na LinkedInie w stylu co się zmieniło w prawie, no one owszem no, są ciekawe w tym sensie, że ja muszę to wiedzieć, ale one nie są ciekawe dla mnie pod względem takim czytania czegoś na LinkedInie. Mhm. Jak wchodzę na LinkedIn, no to chcę sobie poczytać coś o biznesie, coś ciekawego, a nie czytać o tym, co się zadziało, takiego wiecie, no trudnego. Nie. Więc widzę to, a poza tym ja też takie zarzuty dostaję przecież, że od prawników pod wpisami swoimi, dlaczego ja nie podaję w swoich wpisach numerów
podstawy
spraw.
Prawnej.
Podstawy prawnej, numerów spraw, na czym ja bazuję, na jakichś przepisach, czy to są moje jakieś tam wymysły i przemyślenia, czy to jest faktycznie gdzieś oparte na przepisach. Więc dla rozjaśnienia, ja bazuję zawsze na przepisach, przecież to nie są moje jakieś filozoficzne przemyślenia, tylko na przepisach i na orzeczeniach. Natomiast celowo tego unikam, dlatego że, no znowu, czy to jest sprawa 123, czy sprawa 12, 15, to jest to bez różnicy dla moich odbiorczeń. Tak samo numery artykułów, nikt tego nie będzie robił, bo po prostu to ktoś jest innym zupełnie ekspertem, więc nie będzie go to obchodziło, czy to jest w takim przepisie, czy w innym. On ma wiedzieć, jak działać, a nie no, tak jak lekarz, no nie odpowiada, jeżeli robi operację, to mówi, że w cudzysłowie odetnie ci palec, ale nie mówi, czym to będzie robił, po kolei przez jakie tkanki będzie się przebijał, bo ciebie to nie interesuje, ty masz mieć konkretny zabieg wykonany i tyle. To tak samo tutaj działa.
Dziękujemy bardzo.
To ja wam bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Naszym gościem była Elżbieta Niezgódka. I można cię znaleźć gdzie? Na womanlabormatters.pl.
Tak, i tam zapraszam szczególnie, bo powiększam właśnie teraz zasób edukacji, to znaczy i podręczników, wpisów i będę przenosiła artykuły z LinkedIna tam na stronę. Bardzo bym chciała, żeby ta strona też była takim, toczyła się życiem podobnym jak na LinkedInie, więc tam was bardzo zapraszam. No i na LinkedIn.
Dobra. Dziękujemy.
Dziękuję.